In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność we współczesności, część pierwsza. Obejmująca niemal 4,5 wieku epoka nowożytna obfitowała w liczne formy pobożności, które, jak mówiłem ostatnio, pozostawały w jakiejś opozycji do oficjalnej liturgii Kościoła, a zarazem wspierały ją, pomagając wiernym w zachowaniu i pogłębianiu wiary. Najpierw w obliczu protestantyzmu, a później racjonalizmu i jansenizmu. Podobny proces zachodzi w dobie współczesnej, do której w historiografii kościelnej zalicza się wiek XIX i XX. Rewolucja francuska, która wybuchła pod koniec XVIII wieku, pozostawiła widoczny do dziś ślad w duchowości chrześcijańskiej w Europie. Dążąc do wykorzenienia wiary katolickiej, wywołała ona głęboki kryzys społeczny i intelektualny, a nade wszystko moralno-duchowy. Potrzeba było kilkudziesięciu lat, aby ten kryzys przezwyciężyć. Jednym z czynników, które w tym względzie odegrały znaczącą rolę, było zarówno odrodzenie liturgii, jak i ożywienie pobożności ludowej, głównie pod wpływem romantyzmu. W dyrektorium o liturgii i pobożności ludowej czytamy, że odrodzenie to poprzedziła i przygotowała odnowiona i ustalona już eklezjologia, czyli nauka o Kościele, do tego czasu. Głosiła ona, że Kościół to nie tylko hierarchia, ale także lud Boży jako społeczność kultyczna. Obok tej odrodzonej eklezjologii wielki wpływ miał w tym względzie także rozkwit studiów biblijnych i patrystycznych oraz nastawienie eklezjalne i ekumeniczne. W dziedzinie odrodzenia kultu liturgicznego ważną rolę odegrał opat Prosper Granger, odnowiciel monachizmu we Francji i założyciel opactwa w Solemn. Jego fascynacja liturgią była przejawem miłości do Kościoła i jego tradycji. W liturgii rzymskiej widział on konieczny element jedności wspólnoty wierzących. Z tej racji był przeciwny formom liturgicznym poszczególnych narodów, lecz domagał się całkowitego ujednolicenia. Niemniej jednak dążył do tego, aby z liturgii uczynić prawdziwy wyraz kultu, który przeżywa i w którym uczestniczy cały lud Boży, a nie jedynie kapłani. Dla pionierów ruchu liturgicznego w połowie XIX wieku zasadniczym celem było to, aby miał on zawsze charakter duszpasterski, to znaczy, by sprzyjał zrozumieniu przez wiernych, a co za tym idzie, umiłowaniu przez nich celebracji Bożych misteriów, oraz przywracał im świadomość, że wszyscy oni należą do ludu kapłańskiego. Równolegle z odrodzeniem liturgii w XIX wieku dokonywał się dynamiczny rozwój pobożności ludowej, czemu bardzo sprzyjał romantyzm, podkreślający znaczenie uczucia i religijnego przeżycia człowieka. I tak na przykład zainicjowany w Solemn rozkwit śpiewu liturgicznego zbiegał się z tworzeniem nowych śpiewów ludowych, zaś rozpowszechnieniem szalików ułatwiających świadomy udział we mszy świętej sprawił, że zaczęto wydawać różnorodne książeczki do osobistej modlitwy i pobożności. Do rozkwitu pobożności ludowej dotyczącej szczególnie Matki Bożej przyczyniły się liczne objawienia maryjne w XIX wieku i powstające w związku z tym sanktuaria, które szybko stały się celem pielgrzymek. Jednocześnie sanktuaria pełniły bardzo ważną funkcję jako ośrodki ewangelizacji i sprawowania liturgii. Jednakże w XIX wieku, podobnie jak w minionych stuleciach, symbiozę liturgii i pobożności ludowej zakłócało nakładanie się różnych nabożeństw na czynności liturgiczne. W dalszym ciągu mówiło się nie tyle o uczestniczeniu, co raczej o obowiązku wysłuchania mszy świętej, podczas której nierzadko sprawowano różne formy pobożności ludowej, zwłaszcza maryjnej, jak na przykład różaniec czy godzinki. W początkach XX wieku papież święty Pius X, znając doskonale sytuację pewnej dwutorowości życia liturgiczno-duchowego, postanowił przybliżyć wiernych do liturgii, a więc uczynić ją bardziej ludową. Uważał, że wierni tylko wtedy nabędą prawdziwego ducha chrześcijańskiego, gdy powrócą do źródła, jakim jest czynny współudział w Eucharystii. W ten sposób papież Pius X autorytatywnie przyczynił się do uznania rzeczywistej wyższości liturgii nad każdą inną formą pobożności, jak również przyczynił się do odrzucenia mieszania pobożności ludowej z liturgią mszy świętej. Nie dziwi zatem, że niektórzy z przedstawicieli ruchu liturgicznego zbyt surowo patrzyli na kwitnącą pobożność ludową, odnosząc się do niej wręcz z pogardą. Postulowali także, aby powrócić do liturgii Kościoła pierwszych wieków, która nie była jeszcze skażona naleciałościami pochodzącymi z pobożności. Zwolennicy tzw. czystej liturgii nie liczyli się jednak w sposób wystarczający z faktem, że formy pobożności ludowej, często przecież zatwierdzane i zalecane przez Kościół, nie tylko podtrzymywały życie duchowe wielu wiernych, ale rodziły niezaprzeczalne owoce świętości, a ponadto miały wielki wkład w obronę wiary i głoszenie orędzia chrześcijańskiego. Dał temu wyraz papież Pius XII w encyklice Mediator Dei z 21 listopada 1947 roku, który z jednej strony mocno podkreślał niezaprzeczalny priorytet liturgii, a z drugiej strony doceniał znaczenie pobożności ludowej. W tymże dokumencie czytamy, że owszem, należy trzymać się tego, że sakramenty i ofiara ołtarza zawierają w sobie wewnętrzną siłę, gdyż są to czynności Chrystusa samego, które łaskę boskiej głowy przekazują i rozdzielają członkom ciała mistycznego. Niemniej jednak, aby one mogły osiągnąć należyty skutek, nieodzownie musi dołączyć się godne usposobienie naszej duszy. Dlatego Kościół, pisze papież dalej, nazywa wszystkie ćwiczenia duchowne, które oczyszczają dusze nasze, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu, dobitnie, a zwięźle, obroną chrześcijańskiego rycerstwa. Parę akapitów dalej papież wyraźnie pisze o nadrzędności liturgii, w służbie której pozostają praktyki pobożności. Czytamy zatem, że odkupienie, które jest w swej istocie dziełem od naszej woli niezależnym, wymaga jednak wysiłku naszej duszy, byśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne. Niewątpliwie należy odrzucić i uważać za bezpłodną tę prywatną i wewnętrzną pobożność, która zaniedbuje przenajświętszą ofiarę ołtarza i sakramenty i która odsuwa się od zbawiennej łaski spływającej z głowy na członków. Lecz gdy chodzi o zamysły i ćwiczenia pobożne niezwiązane ściśle z liturgią, które dlatego jedynie mają na względzie czynności ludzkie, aby je wnieść ku Ojcu Niebieskiemu, by pobudzić ludzi do pokuty i zbawiennej bojaźni Bożej, a stromą drogą doprowadzić ich szczęśliwie do szczytu świętości, odciągając ich od pokus świata i nałogów, to takie ćwiczenia pobożne są nie tylko godne najwyższej pochwały, lecz wprost niezbędne, gdyż odkrywają niebezpieczeństwa w życiu duchowym, skłaniają do nabywania cnót i wzmacniają czynną gorliwość, z jaką należy poświęcić na służbę Chrystusa siebie i wszystko swoje. Prawdziwa i właściwa pobożność, którą doktor Anielski, czyli święty Tomasz z Akwinu, określił słowem devotio, jest głównym aktem cnoty religii, aktem, który wprowadza właściwy ład między ludźmi i zwraca ich skutecznie ku Bogu, dzięki czemu dobrowolnie i z całego serca poświęcają się wszystkiemu, co dotyczy kultu Bożego. Ta pobożność wymaga rozważania prawd nadprzyrodzonych i wspiera się na ćwiczeniach duchownych. To ją karmi, pobudza, wzmacnia, a nas zachęca do doskonalszego życia. Aby wobec tego można było oczekiwać owoców prawdziwej pobożności, Pius XII w swej encyklice, którą cytujemy, postuluje zachowanie właściwego porządku rzeczy tak, by w centrum wszystkiego był Chrystus i troska o chwałę Pana. Pisze zatem: niechaj więc w pobożności panuje ład i porządek i niech wszystko układa się, że tak powiem, teocentrycznie. Jeżeli istotnie chcemy, by wszystko obróciło się na chwałę Boga przez to życie i łaskę, które na nas spływają z Chrystusa, naszej boskiej głowy. Warto na koniec przytoczyć jeszcze jeden fragment encykliki Piusa XII Mediator Dei, w którym znajdujemy dowartościowanie praktyk pobożnych, jednak o tyle dowartościowanie, o ile w liturgii znajdują swoje źródło i cel. W trosce o równowagę i harmonię we wspólnocie Kościoła papież pisze, iż tego rodzaju prywatne praktyki chrześcijańskie i te pobożne wysiłki, którymi wierni starają się oczyszczać swe sumienia, niewątpliwie pobudzają siły duszy i lepiej ją przygotowują do uczestnictwa w przenajświętszej ofierze ołtarza, do przyjęcia z obfitszymi owocami sakramentów i do takiego odprawiania świętych obrzędów, aby z nich wychodzili gorliwiej usposobieni, ożywieni ochotą oddania się i modlitwie i umartwieniu według chrześcijańskiego obyczaju, by czynniej odpowiadać wezwaniu natchnienia łaski Bożej i z każdym dniem coraz wierniej naśladować cnoty boskiego Zbawiciela. Będzie to nie tylko z korzyścią dla każdego z osobna, ale i całego ciała mistycznego, w którym cokolwiek się dzieje dobrego, pochodzi z łaski jego głowy i rozlewa się na pożytek wszystkich członków.